Muzeum zostało powołane, muzeum działa jako muzeum, jako instytucja w wynajętych pomieszczeniach na ulicy Piotrkowskiej. I od początku jesteśmy w dialogu i we współpracy z miastem w poszukiwaniu najlepszej lokalizacji dla najprawdopodobniej budowy, nawet nie adaptacji jakichś budynków, a budowy muzeum. Dzisiaj jesteśmy o krok dalej, myślę, że jesteśmy już blisko decyzji. To nie są takie sprawy, które można załatwiać błyskawicznie, ponieważ no, musimy rozpatrzeć różne możliwości lokalizacyjne, jakie istnieją. Dzisiaj przejrzeliśmy już tak na miejscu, prawda, te wszystkie działki, które są możliwe do ewentualnego zagospodarowania i pewne decyzje myślę, że się kształtują.
Muszę dopytać, panie premierze, jak duży jest ten krok do przodu i do jakiej siedziby nas zbliża tak naprawdę, albo do jakiego terenu, na którym powstanie muzeum?
Pani redaktor, my pracujemy nad tym już od wielu miesięcy, więc to już jest czas na to, żeby finalizować. Ale jak mówię, to nie są proste sprawy. No, miasto jest zabudowane, teren obozu na Przemysłowej jest przecież też zabudowany i to dość gęsto. To jest kwestia dojazdów, to jest kwestia także wybrania takiego miejsca, gdzie ewentualna frekwencja w takim muzeum będzie bardziej prawdopodobna. Trzeba rozpatrzyć po prostu kilka spraw i mamy pewien pomysł na to, żeby połączyć te wymogi. Pan dyrektor Maj jest bardzo zaangażowany. Ja naprawdę mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach i o pracy pana dyrektora, jego zespołu i o współpracy z miastem. Myślę, że wybraliśmy miejsce. Jeszcze to dzisiaj potwierdzimy. No i będziemy chcieli realizować. Ale najprawdopodobniej już w tej chwili widzimy, że będą filie.
Na to muzeum więc czekamy, ale panie premierze, odwołując się także do tej bieżącej sytuacji epidemicznej, statystyk, które z dnia na dzień no niestety niepokoją, czy możemy obawiać się, czy środowisko kultury może obawiać się jakichś określonych dodatkowych restrykcji, czy też zamknięcia?
Nie mam jeszcze żadnych sygnałów tego dotyczących. Z tego, co słyszymy od Ministerstwa Zdrowia, bo to minister zdrowia jest przede wszystkim odpowiedzialny wraz z Radą Medyczną i z panem premierem za te decyzje, to jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to one będą lokalne, związane z intensywnością epidemii na pewnych terenach. Szczepmy się. Szczepmy się, bo to jest jedyny sposób na to, żeby bronić się przed tą czwartą falą pandemii.
Równolegle też pojawiają się takie argumenty, że być może powinny pojawić się paszporty covidowe, które umożliwiłyby osobom zaszczepionym na przykład korzystanie czy to z filharmonii, czy to z teatru, tak by to też był jakiś środek perswazji.
Środkiem perswazji, który się sprawdził, jest niewliczanie osób zaszczepionych do ewentualnych limitów. I to na pewno będziemy stosować, myślę, bo to było stosowane i to nie budzi szczególnych kontrowersji. Inne sprawy budzą kontrowersje. My nie chcemy, żeby ciężka sytuacja pandemiczna była jeszcze podbijana emocjonalnie przez jakieś spory dotyczące innych kwestii. Z przykrością to mówię, bo to jest przede wszystkim te kłopoty są spowodowane brakiem odpowiedzialności bardzo wielu ludzi. Szkoda, że tak bardzo nieracjonalnie myślimy o własnej wolności versus zagrożenie dla innych osób.
Zapytam jeszcze o głośną sprawę, która tak naprawdę jest kwestią ostatnich dni, bo za nami premiera filmu Śmierć Zingelbojma, na którym reżyser tego filmu, Ryszard Brylski, zresztą bardzo związany z regionem łódzkim, pochodzi z Głowna, jest także wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej, w dość mocnym wystąpieniu, w pana obecności także podczas tej premiery, mówił o tworzonej sztucznie propagandzie wokół tego filmu, a także o nieprawdziwych informacjach, które miałyby się na temat tego filmu pojawiać, a one miałyby między innymi dotyczyć tego, że to pan był pomysłodawcą tej historii. Jak pan skomentuje tę sytuację?
No przede wszystkim podziękuję panu reżyserowi, że zrobił reklamę bardzo ważnemu filmowi, zresztą jego własnemu dziecku. Natomiast niepotrzebnie może zrobił to w takiej formie, bo przecież mógł mnie spytać, jeżeli nie wiedział, czy
Nie było
też
takich
uważam,
wcześniejszych
że
rozmów między panami?
na ten temat nie. Myśmy się raz spotkali w trakcie oglądania materiałów już praktycznie skończonego prawie filmu jakiś czas temu. I takich rozmów nie było. No, pan Brylski, skoro został zaproszony do projektu już w trakcie jego trwania, no to mógł się spytać osób, które były od początku, jak to było. No, jest rzeczą oczywistą. Tak, no, to jest temat, który ja bardzo chciałem, żeby zaistniał w polskim filmie i dlatego Od samego początku starałem się, żeby on powstał, gdy ogłosiliśmy na początku roku 2016 konkurs na film historyczny, to także zadbałem o to, żeby taki projekt się pojawił wśród tych pomysłów zgłoszonych ponad 800. Pojawił się, a później okazał się na tyle dobry, że przeszedł do kolejnych etapów i został także przez jury wyznaczony do realizacji, choć nie był wśród tych 6 nagrodzonych. Dwa dodatkowe były wyznaczone do realizacji, co przyjąłem satysfakcją, bo to jest zawsze tak, że my mamy często jakieś pomysły, że warto jakiś temat zrobić, że coś jest ważnego w polskiej kulturze i jako politycy odpowiedzialni za pewne działy czy obszary funkcjonowania polskiego państwa z mandatem demokratycznym, my mamy obowiązek tworzyć warunki, żeby te ważne sprawy były poruszane. Jedną z wielu takich ważnych spraw w obszarze polskiej pamięci jest kwestia Zygielbojma, którą ja osobiście znałem od wielu lat i była dla mnie bardzo ważna i oczywista, że trzeba ją zrealizować. Dlatego spowodowałem jej realizację w postaci najpierw pomysłu scenariuszowego, a później konkretnych kroków. Gdy był ten pomysł scenariuszowy i on został rozwinięty w treatment, poprosiłem państwową wytwórnię filmów fabularnych na ulicy Chełmskiej, pana dyrektora Niederhausa, on zmarł tuż po w zasadzie zrealizowaniu filmu, tuż przed pierwszym pokazem, który miał się odbyć, akurat była pandemia, więc musieliśmy to przesuwać, ale to nie zmienia faktów, fakty są takie, jakie przedstawiam. Nie wiem, dlaczego pan reżyser nie chciał najpierw wyjaśnić tych kwestii ze mną. Mógł po prostu się spytać, dlaczego, co. To zresztą producent decyduje o takich sprawach. Właścicielem filmu jest producent. Producent ma umowy z twórcami. Więc to jest zadziwiające, że robi się jakąś aferę w gruncie rzeczy polityczną w sytuacji, kiedy sprawa jest jasna i można było ją bardzo prosto wyjaśnić. A w tej chwili jest taka sytuacja, że to pan reżyser będzie się tłumaczył z tego, że mnie zarzuca rzeczy nieprawdziwe. Jeszcze raz powtarzam, pan Ryskis do tego projektu został zaproszony przez dyrektora Niederhausa, przez wytwórnię na Chełmskiej w roku 2018. Projekt wystartował w postaci pomysłu scenariuszowego w 2016 roku. Z mojej inspiracji, jeszcze raz to powtarzam, po czym poprosiłem państwową wytwórnię, żeby się podjęła produkcji, poprosiłem tam, gdzie współpracuję z różnymi podmiotami bardzo często na bieżąco o to, żeby zainteresowały się tą produkcją i znalazły na to środki. I to jest przede wszystkim Polska Fundacja Narodowa, ale nie tylko, bo projekt jest finansowany, z tego co wiem, w zdecydowanej mierze w większości środków przez Polską Fundację Narodową, ale także z środków państwowej wytwórni filmowej z ulicy Chełmskiej oraz z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co też jest normalną procedurą. Polski Instytut Sztuki Filmowej weryfikuje po prostu, niezależnie od weryfikacji producenckiej, czyli na Chełmskiej przecież ludzie się znają mniej więcej na filmach. Chodzi o to, że film miał po prostu odpowiednią jakość, odpowiedni poziom. Przecież ja się tym w ogóle nie zajmowałem. Bo to też warto powiedzieć. Ani ja, ani nikt z ministerstwa w ogóle nie ingerował w proces twórczy. My się nie zajmowaliśmy tym, jak jest napisany scenariusz, nawet czego dotyczy, bo to nie ja od tego jestem, tylko było jury konkursu, byli fachowcy, którzy się tym zajmowali. Natomiast to, co myśmy chcieli, co ja chciałem osobiście także, chciałem, żeby zaistniał ten temat w filmie polskim. I dlatego do tego doprowadziłem, zainicjowałem i doprowadziłem. Chcę skończyć, natomiast jak mówię, nie wtrącaliśmy się w ogóle ani w proces twórczy, ani w jakieś merytoryczne kwestie, ani w kwestie personalne. Z tego co wiem inny reżyser miał początkowo reżyserować ten film. Były jakieś tam inne pomysły, ale też w to nie ingerowałem. W pewnym momencie dowiedziałem się, że został wybrany ten czy, nie, czy inny reżyser. W ogóle też się nie zastanawiałem, czy to jest dobry reżyser, czy nie, no bo ja nie za to odpowiadam. No za to odpowiadają ludzie, którzy biorą za to pieniądze, czyli producenci filmowi, czy ewentualnie ludzie bezpośrednio nadzorujący sprawy filmowe. Żałuję i szkoda bardzo, że no, taka atmosfera powstała. Dobrze, że tą atmosferę można, jak mówię, przemienić na frekwencję w kinach. To jest bardzo ważny temat, zachęcam wszystkich. Wielki dramat, dramat jednostki, ale dramat także wspólnotowy i dramat o wymiarze uniwersalnym. I też apeluję do pana reżysera, no żeby może zadzwonił do mnie, możemy porozmawiać. Też nie sądzę, żeby to było miejsce na rozpatrywanie różnic co do interpretacji historii. Jeżeli możemy się różnić, też to jest kwestia wyjaśnienia. Z tego co wiem, to chodziło o dwa zdania, które zresztą jacyś inni ludzie, zdaje się, którzy lubią robić problemy czy awantury w związku z interpretacją historyczną, te dwa zdania wcześniej zauważyli. Natomiast na ten temat, jeżeli chodzi o interpretację tego filmu, o materiały prasowe związane, to myśmy naprawdę dość sporo przygotowali. Mówię myśmy, środowisko otoczenia producenckiego, prawda? Czyli i Polska Fundacja Narodowa, i Wytwórnia na Chełmskiej, i PISM, i także Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I jakoś nie słyszałem, żeby tam były jakieś fałsze czy sprawy poddawane krytyce, więc no może warto jednak przyznać, że w sposób profesjonalny i przyzwoity całość została przygotowana, a polskie państwo ma prawo przyznawać się do tego, co robi w dziedzinie kultury czy w dziedzinie filmu.
Takie głosy też się pojawiają, jeśli chodzi właśnie o ten nurt kina historycznego, patriotycznego w polskiej kinematografii, że on zdominował absolutnie to, to czym zajmuje się właśnie dzisiaj polskie kino, że nie ma miejsca na inne tematy, na przykład tematy społeczne, jak pan premier do tego się odniesie.
No to jest nieprawda, no to przecież widać po produkcji filmowej, widać po tym, co było prezentowane na ostatnim festiwalu w Gdyni. Mało tego, no część środowiska no bardzo intensywnie odrzuca ten nurt historyczny, jak pani powiedziała, prawda? Bo co najmniej dwa filmy chyba takie istotne z polskiej historii nie zostały zupełnie w Gdyni zauważone. Jeden dostał nagrodę, mówię o historii Grzegorza Przemyka.
Polski kandydat do Oscara.
Tak, to jest film, który też
nie było śladu.
Oczywiście, żeby także nie było wątpliwości. To jest także film wsparty środkami publicznymi, więc nie wiem, czy to jest dozwolone, czy nie, bo akurat Zygielbojm to w 100% praktycznie został sfinansowany z środków publicznych. No, do tego zostałem między innymi przez moich wyborców zobowiązany, żeby działać na rzecz polskiego dziedzictwa. Zygielbojm i cała ta historia związana z Zygielbojmem, z Karskim, z Pileckim, z Ulmami, to jest część polskiego dziedzictwa narodowego i jestem odpowiedzialny w Polsce za to, żeby tę pamięć instytucjonalizować w różnych wymiarach. Instytucjonalizujemy pamięć o dzieciach polskich w czasie wojny poprzez muzeum i robimy także wiele innych rzeczy. I to film o Szmulu Zygielbojmie jest elementem tej naszej pracy.
A na koniec już, bo spotykamy się na kilka dni przed 11 dniem listopada, rocznica, która powinna Polaków łączyć, a nie zawsze to się udaje. Czy dzisiaj Polacy są w stanie wspólnie świętować?
Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że coraz więcej ludzi w Polsce rozumie, że musimy być razem, chociażby wobec zagrożeń, które widzimy wszędzie. To jest nie tylko pandemia, to jest także atak w tej chwili na Polskę, przecież już wyraźnie widoczny na polskiej wschodniej granicy z Białorusią. To jest także przecież bardzo widoczne zagrożenia, czy wręcz wojna na terenie państw sąsiednich. Myślę, że jest czas na to, żeby się opamiętać i żeby przestać grać nienawiścią w Polsce i dzieleniem społeczeństwa. Święto Narodowe, Święto Niepodległości jest doskonałą okazją do tego, żeby to udowodnić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jacykolwiek prowokatorzy mieli pole do popisu w czasie 11 listopada czy w dniach wokół tego święta, bo wiele wydarzeń będzie się rozgrywało wcześniej. My 10 otwieramy po remoncie generalnym wieloletnim dworek Milusin w Muzeum Piłsudskiego, pięknym, zbudowanym, oddanym do użytku już jakiś czas temu. Notabene dzisiaj też wiadomość dla mieszkańców Łodzi, że postępuje proces, to zawsze trwa, za to przepraszamy, no ale to musi tak być, wykupywania takiego małego muzeum tutaj w Łodzi Piłsudskiego, czyli to mieszkanie, gdzie przemieszkiwał marszałek w Łodzi. Jak wiemy, Łódź była ważnym miejscem w jego życiorysie, tym rewolucyjnym, tym niepodległościowym, więc będziemy mieli tutaj filię Muzeum w Sulejówku. Właśnie tego muzeum, gdzie otwieramy po remoncie Milusin, czyli
dworek. A jaka to jest perspektywa czasowa? Wiem, to trwa.
Bardzo szybko. Nie, no w tej chwili my już procedujemy. To dzisiaj rozmawiałem z pełnomocnikiem pani prezydent Łodzi do spraw dziedzictwa o tej sprawie i jak mówię, w szybkim tempie wykupimy, bo to chodzi o wykupienie tam całego piętra, żeby można było zbudować takie niezależne miejsce pamięci. No krótko mówiąc, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Łodzi, tak, w miejscu historycznym artefakt, czyli też tam, gdzie to było, prawda, tam, gdzie się działa ta historia. I będzie to filia, to jest najlepsze rozwiązanie, filia tego naszego potężnego przecież ośrodka pamięci o Piłsudskim, czyli Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.